Jest w tym coś pięknego, wydaje mi się. Cały czas widzę lotów w kosmos. Wydaje mi się, że człowiek, który jest okropnym gatunkiem i ma mnóstwo wad i na Ziemi się zupełnie nie sprawdza, jednocześnie ma w sobie jakąś taką swoją dobrą stronę. Wracamy do tej epoki świetności, do epoki triumfu, do epoki, w której my naprawdę coś odkrywamy i zdobywamy i przekraczamy jakieś możliwości. Badałem kiedyś tę sprawę i stwierdziłem, że denializm księżycowy jest strukturalnie identyczny z denialistami na przykład komór gazowych.
Po 50 latach ludzkość wraca na Księżyc i z tego co widzę, ty się z tego bardzo cieszysz.
Tak, ja jestem entuzjastą lotów w kosmos, od razu się do tego przyznam. Jako przedstawiciel roczników 70. żyłem taką, znaczy wzrastałem w takiej legendzie lotów w kosmos. Oczywiście nie byłem świadkiem tego pierwszego lądowania. Chociaż domownicy, to znaczy rodzina i tak opowiadali, jak to niebywale było ekscytujące siedzieć w tej takiej końcówce dekady gomułkowskiej w Polsce przed czarno-białym telewizorem latem, bo to w lipcu się odbywało, i oglądać transmisję z lądowania na Księżycu, że było to niebywałe takie przeżycie wręcz mistyczne. Ja wzrastałem w tej legendzie i oczywiście czytałem mnóstwo książek typu W kręgu astronautyki i różnych innych o lotach w kosmos. Bawiłem się, składałem rakiety, prawda, pojazdy kosmiczne. No i później już jako taki dziesięciolatek pewnie zacząłem śledzić loty wahadłowców. Wtedy się ekscytowaliśmy wahadłowcami, Kolumbią, katastrofą Challengera równo 40 lat temu, a pamiętam to, jak oni spłynęli na tym zaraz po wystrzeleniu ich z Cape Canaveral, więc to było takie niesamowite, taka pierwsza katastrofa, nie pierwsza kosmiczna, ale pierwsza katastrofa, którą pamiętam i którą się przeżywało, że coś się nie udało w locie w kosmos. No i później następne oczywiście loty, śledziło się to bądź nie śledziło, one się stawały o tyle mniej ekscytujące, że mniej wymagające, prawda? Chociaż pamiętamy koniec zimnej wojny, koniec Związku Radzieckiego, trudności ze sprowadzeniem ostatnich kosmonautów ze stacji Mir. Nagle się okazało, że w zasadzie ona jest trochę bezprizorna. Nie wiadomo, kto się nią zajmie. Upadł Związek Radziecki, oni zostali tam gdzieś na orbicie. Więc się śledziło i teraz też. To znaczy teraz wraca ta wielka, niesamowita przygoda.
Właśnie wraca, bo to jest ciekawe, nie? Bo rozmawialiśmy o tym, że...
Dla mnie wraca, to znaczy pewnie dla nich też, tym bardziej.
Tak, ale właśnie to jest, bo przez lata, tak jak mówiłeś, wylądowaliśmy na Księżycu, ale potem już był spadek jakby emocji, no bo te wahadłowce były takim rozczarowaniem dla wielu ludzi, jednak były marzenia o tym, żeby lecieć na Księżyc dalej, na Marsa, a to prawda, wahadłowce i stacja orbitalna jakimś takim szczytowym marzeniem przez kolejne dekady. No i a teraz znowu ten Księżyc. No i pytanie właściwie po co? Po co, jak myślisz, po co lecimy tam jako ludzie? Po co nam to potrzebne jest? To jest chyba niebanalne pytanie, mam wrażenie, że jakby nie wszyscy chyba sobie je zadają. A po co właściwie, po co polecieliśmy pierwszy raz, a po co lecimy teraz znowu?
Te motywacje zawsze były złożone. Zawsze były motywacje idealistyczne i motywacje mniej idealistyczne, prawda? I tu nie ma co ukrywać tego i jakoś tak pod dywan tego zamiatać. Był wyścig zbrojeń, była konkurencja Związku Sowieckiego z Ameryką, ścigali się kto pierwszy wyśle Sputnik, kto pierwszy wyśle załogę, kto pierwszy w ogóle będzie w stanie utrzymać żywego człowieka gdzieś w kosmosie. No i kto pierwszy rzucił na Księżyc, kiedy Kennedy na początku lat 60. jako prezydent, nie dożył przecież tego lądowania na Księżycu, został zamordowany, ale kiedy rzucił pomysł, idę, że do końca dekady lat 60. Amerykanie mają stanąć na Księżycu, no to powody były takoż idealistyczne, jak i polityczne. Ścigamy się. Wiedzieli to wszyscy następni prezydenci. Wiedział to Lyndon Johnson, za którego prezydentury wszystkie te misje Apollo się odbyły. Wiedział wielki entuzjasta lotów w kosmos Ronald Reagan, który uwielbiał NASA i bardzo często tam jeździł, wspierał i dla którego... Zresztą wygłosił przy okazji katastrofy Challengera jeden z swoich najlepszych przemówień, które odsłuchiwane dzisiaj w YouTubie, muszę powiedzieć, robi niebywałe wrażenie. Reagana można lubić, można nie lubić, ale jest to takie przemówienie, które Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj jakikolwiek prezydent amerykański, już nie tylko ten, który jest, ale także jego konkurenci, wygłosił być tak krótką, płomienną mowę, w której jest taki ładunek wiary w ludzkość, która poszerza swoje horyzonty rozumienia i takiego właśnie unosi ją ze przygody, lecą gdzieś tam. To chyba było bardzo głęboko też zakorzenione w etosie amerykańskim. Odkrycia, tak? Odkrywamy. No, odkrywamy. Oczywiście ktoś powie, zajmujemy, tak? W związku z tym to odkrywanie i zajmowanie zawsze jakoś było nieodłączne. Podobnie jak ściganie się z imperialistami albo ściganie się z Sowietami. I to, chociaż potrafili też w latach 70., jak wiemy, ze sobą współpracować. Jeszcze tak pamiętam, tak powidokowo, chyba właśnie z czasów przedszkolnych, ten słynny lot Sojuz Apollo i spotkanie na orbicie. Okres odprężenia i było w tym coś bardzo pięknego, mimo całej tej oczywiście tła politycznego, które bywa okropne, dzisiaj też ono jest. Tak? My się ścigamy z Chińczykami, czego nie ukrywamy. Nie ukrywają w sumie ani ludzie z NASA, ani ostatni żyjący astronauci z tamtych misji Apollo, którzy mówią, że tak, że oczywiście, że się ścigamy z Chińczykami. Oczywiście, że ma to tło polityczne. Oczywiście, że my, Amerykanie, musimy być najlepsi. Zarazem, jak się bierze tę czwórkę tych astronautów, którzy spędzili przecież kilka lat ciężkich treningów, prób, przygotowań po to, żeby spędzić tam 8 dni w kosmosie, ryzykując życie, bo to jest wszystko naprawdę strasznie, strasznie niebezpieczne, co wiemy. Co wiemy, bo wydarzały się katastrofy, ale też wiemy z literatury, science fiction, że to wystarczy rzeczywiście rozszczelnienie się jednej głupiej uszczelki, tak jak w Challengerze, i oni w ciągu ułamków sekund giną. Jest w tym coś pięknego, wydaje mi się. Cały czas widzę lotów w kosmos. Wydaje mi się, że człowiek, który jest okropnym gatunkiem i ma mnóstwo wad i na Ziemi się zupełnie nie sprawdza, jednocześnie ma w sobie jakąś taką swoją dobrą stronę, która jest pogonią za czymś, tajemnicą, która jest taką umiejętnością zachwytu nad tym, co gdzieś jest nad nim, szukaniem kolejnych wyzwań. I to jest, wydaje mi się, bardzo ludzkie i bardzo piękne. Mhm.
No, często się mówi o tym, że koniec misji Apollo, zdobycie Księżyca i potem jeszcze te kilka kolejnych misji załogowych, kolejne już odwołane, no to był pewien taki symboliczny koniec też epoki Ameryki, pewnego takiego, no, epoki właśnie jakichś marzeń, dążeń, takich dużych projektów, gdzie właśnie ta wiara jeszcze w taką, patetyczna nie trochę wiara właśnie w sens takiego działania była jeszcze silna, a jakby potem przyszedł ten kryzys lat 70. No i to się jakoś zbiegło w czasie. No i teraz no ciężko, tak jak mówisz, ciężko uniknąć porównań Apollo z Artemisem. No i teraz pytanie, czy w ogóle ten nasz świat jest dzisiaj jakoś kompatybilny jeszcze z takim marzeniem, takim trochę niewinnym marzeniem, albo jakimś takim, nie wiem jak je nazwać dokładnie, ale właśnie tym takim pragnieniem zrobienia czegoś takiego dziwnego, trochę kosmicznego. I wydaje mi się, że to jest tutaj trochę może ten świat chyba nie jest już taki kompatybilny z tym marzeniem dzisiaj. Nie wiem, co o tym myślisz.
Zastanawiam się. Znaczy, z jednej strony tak, że nasz świat jest strasznie się zrobił paskudnym miejscem. Już i tak doświadczamy tego na co dzień. I tak ten lot w kosmos był takim oderwaniem się od tych ziemskich spraw, prawda? Od wojen, od różnych tych. Człowiek się gapił tam w to, jak oni lecą, okrążają księżyc, wracają, denerwował się, bo ja się na przykład denerwowałem, gdzie mi się nic nie stanie. Dwa razy, prawda? Raz jak zniknęli za księżycem, na drugi raz w nocy z piątku na sobotę, kiedy lądowali, kiedy przez 6 minut nie było naprawdę wiadomo, czy się nie spalą w atmosferze ziemskiej, czy coś nie odpadnie od tej malutkiej kapsuły i nie zginą. Natomiast czy świat był taki dobry w latach 60. 62 rok to jest kryzys kubański. Wtedy się mówiło, że wojna nuklearna może w każdym momencie wybuchnąć. No, chwilowo nie testujemy broni jądrowej, testowaliśmy ją bez przerwy w latach 50. i 60. Ścigaliśmy się na potęgę, zbroiliśmy się. W czasie, kiedy ten Apollo startował, kolejne wyprawy na świecie. Pewnie toczyło się kilkanaście wojen w Afryce, w Indochinach, gdzieś tam jeszcze. To jest wojna w Wietnamie przecież. To są no, masy różnego rodzaju przewrotów, rewolucji, wojen w Afryce, więc ten świat nie był... No, jest to 20 parę lat po zakończeniu II wojny światowej, więc ten świat... Nie mam poczucia, że świat wtedy był bardziej niewinny niż jest teraz. Znaczy to jest taki... Myślę, że to jest trochę prezentystyczne myślenie, że teraz jest gorzej, żeśmy stracili idealizm, straciliśmy wielkie cele. Choć z drugiej strony rzeczywiście wydaje się, że może mamy taką skłonność do romantyzowania przeszłości, że tamto to było takie bardziej romantyczne, to jest bardziej technokratyczne. To zawsze była wypadkowa i romantyki, i technokracji. Wtedy też było technokratyczne. Trzeba było tych ludzi wysłać, trzeba było zbudować te rakiety. Nie wiem, nie mam poczucia takiego właśnie, że drzewiej to było lepiej czy idealistyczniej.
Nie, pytam raczej może o to, czy wiesz, o takie wielkie narracje, jakąś taką wielki pomysł na siebie, jaki miała ludzkość kiedyś i czy ten pomysł jeszcze dzisiaj jest, da się go reaktywować, da się jakby powtórzyć ten entuzjazm jakiś taką, zbudować wokół tego pewną taką ideologiczną też obudowę, która byłaby, no właśnie mówiła coś takiego dobrego o nas. Czy właśnie wiesz, żeby po wtedy no NASA była czymś, od zawsze była chyba czymś więcej niż tylko projektem badawczym. No to był też taki projekt cywilizacyjny, takiego też taka fabryka marzeń na dużą skalę. I pytanie, czy to dzisiaj jest jeszcze możliwe, czy właśnie, czy nas kręci jeszcze coś takiego, czy może w ogóle nas kręcić takie duże projekty właśnie typu polećmy tam, gdzie jeszcze nikt nigdy nie doleciał.
Jako dziecko lotów kosmicznych, to znaczy ktoś, kto się właśnie wzrastał z tą legendą lotów w kosmos, mam nadzieję, że tak. Oczywiście rozumiem głosy sceptyków, którzy mówią, że sprawy na Ziemi wymagają tak pilnego uregulowania i jest tyle na Ziemi do naprawienia, że nie ma sensu wyprawiać się sam, że to jest albo kolejny krok imperializmu takiego czy innego, zagarniania przestrzeni, zagospodarowania, że tutaj żeśmy prawie wszystko zniszczyli, to zaraz zniszczymy Księżyc. Nieprędko zniszczymy, ponieważ możliwości nasze technologiczne, współczesne przebywania na tym Księżycu są wciąż niezwykle wątłe. To znaczy my tam jesteśmy w stanie przebywać parę dni i musimy się natychmiast zwijać. To są oczywiście mrzonki, że będziemy mogli już tam się zaraz pobudować, a jeszcze minie 5 lat i przyjdą i zainstalują się tam pierwsi deweloperzy. To jeszcze nie. To jeszcze pewnie nie za naszego życia. Natomiast te wielkie cele, no ja uważam, że tak, że ludzkość powinna stawiać takie wielkie cele, że jest to jakiś element... No nie wiem, człowieczeństwo, już tak mówiąc bardzo patetycznie, że nie możemy się tylko tak w takiej tutejszości czy immanencji zasklepić w zgnuśnieniu, nie wiem co, boimy się jutra, to jest naturalne i przy tej sytuacji na Ziemi nie dziwne, że się boimy jutra, ale dobrze jest też pomyśleć o jutrze w takich właśnie... dalekosiężny sposób.
Ta historia Artemisa to jest dla mnie jest fascynująca też z takiego powodu, że ona trochę podważa takie proste myślenie o progresie technologicznym, bo się okazało, że wysłanie człowieka na Księżyc po raz drugi, czy też po tej długiej przerwie, jest równie trudne jak wtedy. I że to wcale nie jest tak, że myśmy jakoś tutaj jesteśmy dużo bardziej zaawansowani i to jest jakieś bardzo proste. To, nie wiem, czy śledziłeś te wszystkie właśnie problemy techniczne i tak dalej, i tak dalej. Jakby technologia wcale nie, przyrost technologii wcale nie sprawia, że jest to łatwiejsze. Wręcz przeciwnie, często jakby rzeczy, które mamy dzisiaj są bardziej skomplikowane, to wymaga dużo większego jakby ogarnięcia, dużo większego skalibrowania ze wszystkim. I no, okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. To jest jakaś taka ciekawa, wydaje mi się, myśl, która wypłynęła gdzieś tutaj obok.
Oczywiście, znaczy pewne rzeczy się poprawiły, tak? Łączność się poprawiła, na pewno, no. Komputery pokładowe się poprawiły, a indysponowali czymś, przy czym no, zwykły telefon, prawda, jest jakimś niebywałym wynalazkiem. To, co ten sprzęt, jaki mieli wówczas, nie wiem, pojemność tych wszystkich nośników pamięci i tak dalej, zdjęcia są lepsze, transmisja jest lepsza, więc pewne rzeczy się oczywiście poprawiły, zarazem no jejku, no to minęło tylko. Raptem 50 lat, myśmy się w ogóle nijak nie zmienili. Nie mamy lepszej wydolności psychofizycznej niż tamci. Być może mamy nawet gorszą. Znaczy ci astronauci mają świetną, ale my jako ludzie no, pewnie niekoniecznie. Tam wysyłano wówczas wykwalifikowanych pilotów wojskowych, świetnie przygotowanych, zdrowych. Zdrowych mężczyzn w średnim wieku, prawda? Teraz też zresztą ta załoga jest w średnim wieku, to nie są ludzie młodzi. To zawsze podkreślano, że to właśnie młodzi nie mogą polecieć, żeby się tam od razu pokłócili albo narcystycznie pozabijali gdzieś w tej kabinie. To muszą być ludzie już, którzy swoje przeżyli na Ziemi, żeby polecieć w kosmos. Czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze? No nie wiem. Znaczy, no, okazuje się w pewnych aspektach takie same, tak? To znaczy, trzeba im dostarczyć jedzenie, muszą mieć tlen. To jest wszystko cały czas skomplikowane. To jest wszystko potwornie niebezpieczne, bo nawet jeśli mamy lepsze technologie, nie wiem, budowy tych rakiet, to, no, to cały czas łączymy wodór z tlenem, żeby odpalić to i żeby wytworzyć jakąś siłę nośną, która ich wyniesie na orbitę, to nadal polega na spalaniu jakiegoś paliwa, co nadal jest to bardzo niebezpieczne i się raczej nie zmieni. Te aspekty będą niebezpieczne, podobnie jak nasze bycie w kosmosie będzie niebezpieczne. To Stanisław Lem, którego portret tutaj wisi w redakcji Tygodnika, mówił: chłodno, głodno i do domu daleko. I kosmos nie jest stworzony dla ludzi. To znaczy i przypuszczalnie jeszcze za naszego życia może później się coś... Znaczy w naszej biologii się raczej nic później nie zmieni, tak? Ale może rzeczywiście się wymyśli jakieś technologie, które pozwolą być tam dłużej. Ale póki co absolutnie nie. To znaczy gdyby oni się rozszczelnili gdzieś tam nad Księżycem, zginęliby w ciągu sekund. I tutaj, tu faktycznie, no to może być lepiej skonstruowane, to może być jakoś bezpieczniejsze, ta kapsuła jednak, no jednak przybywa nam doświadczenia. Wiemy, dlaczego się spaliła Kolumbia lądująca, tak? Wiemy, co jakie uszczelki się rozszczelniły w zbiornikach z wodorem w Challengerze, dlaczego to wybuchło w ciągu ułamków sekund, tak? 90 sekund po starciu. No więc pewne rzeczy jesteśmy w stanie eliminować, ale pewnych absolutnie nie. No.
Zastanawiam się, czy to jest szansa na to, żeby przywrócić jakiś taki technooptymizm ludzkości. Przygotowując się trochę do naszej rozmowy i też podbijając swoją jakąś tam potrzebę metafizycznego doświadczenia, czytam sobie Artura C. Clarka. Tak, gdzieś wróciłem sobie do Odysei Kosmicznej, do tych wszystkich klasycznych spotkań z Ramą, gdzie tam ta potrzeba, jakby taka też pewność tego, że to wszystko ma sens, że to wszystko jakby idzie w dobrą stronę, że to jakby ludzkość jest jakby, no ma problemy, ale to, no, ta technologia jest jakby naszym sprzymierzeńcem, a od tego czasu, no, jesteśmy chyba już od kilku dekad wychowywani raczej jako technofobowie, jako ludzie przerażeni tym, czym technologia jest na co dzień. A tutaj może, nie wiem, może to jest jakiś taki miejsce, moment, w którym może faktycznie można zatrzymać ten...
Myśmy byli technofobami i w XIX wieku ludzie się bali kolei żelaznej. Później się bali samolotów, bali się telefonu, bali się telegrafu. Bali się nie tak dawno, bo za naszego życia telefonii komórkowej, która miała niszczyć mózgi. Tak? Więc to jednak się jakoś tam rozwija. Ja nie jestem jakimś takim wielkim piewcą postępu, ale zarazem oczywiście uważam, że tak, że nauka się rozwija. Tak? Rozwija się medycyna, no nie wiem, no. Gdybym się urodził pół wieku wcześniej, pewnie bym umarł w dzieciństwie wskutek postępu medycyny. Zrobiono mi w dzieciństwie operację, która właściwie tak sprawia, że jestem na chodzie dzisiaj. Więc to nie, znaczy trudno takie rzeczy ignorować. Natomiast optymizm. Myślę sobie w ten sposób, że my w tej chwili jesteśmy największymi pesymistami w dziedzinie sztucznej inteligencji i internetu. To jest nasz największy wróg, to był nasz największy przyjaciel w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Stał się rzeczywiście naszym największym zagrożeniem, to znaczy sztuczna inteligencja i rozwój dramatyczny mediów społecznościowych i przyklejenia całego pokolenia do internetu i do mediów społecznościowych jest szalenie niebezpieczne, wydaje mi się, dla ludzkiej umysłowości. To już mówią wszyscy, tak? To nie tak, że ja tutaj się mądrzę, to już właściwie wiadomo, tak? To jest badań, tak? Spada dramatycznie umiejętność koncentracji ludzkiej, analizy danych i tak dalej. Oglądałem sobie ten lot w kosmos jako coś właśnie, taki powrót starego, powrót takiego starego optymizmu technologicznego, jednocześnie natychmiast kontrowany tym, co jest dzisiaj na Ziemi najbardziej toksyczne, to znaczy w ciągu dosłownie minut czy godzin ilość wygenerowanych przez sztuczną inteligencję albo przez boty, albo przez obce wywiady, tak, wrogie temu przedsięwzięciu, fałszywych zdjęć, informacji fałszywych, tak, fikcyjnych stron NASA choćby, które bardzo często trudno jest odróżnić od prawdziwych, tak, trzeba było sam sprawdzić, tak, czy jestem na pewno na stronie NASA, czy jestem na czymś, co się podszyło i przysyła mi w czasie 1:1, w czasie rzeczywistym, fałszywy obraz czy fałszywe informacje o tym, co się tam wydarzyło. Więc to jest nasz największy wróg. My to musimy okiełznać i chciałbym, żeby takie przedsięwzięcie jak lot na Księżyc, niby niezwiązane z tym, no przyczyniło się choćby do regulacji sieci, tak? To zawsze będą przedsięwzięcia państwowe. Co prawda już nawet ci starzy astronauci, ci weterani mówią, że musimy współpracować z prywatnym sektorem, no bo on jest potężny. Natomiast chyba jest tak, że Elon Musk nawet jakby poleciał, to on by zaraz zginął tam na tej planecie, albo by się z kimś wszystkim pokłócił, albo by sobie tam nie poradził. To są mity i mrzonki, że prywatny sektor i kapryśny, no multimiliarder jest w stanie zaraz se poleci. No nie poleci, tak? To wymaga współpracy dziesiątków tysięcy ludzi, specjalistów, czyli jest przedsięwzięciem jednak kolektywnym. Jest przedsięwzięciem angażującym no, różne sektory państwa i to jest chyba dobry akurat znak, czy dobry kierunek. Innymi słowy jeszcze tylko, że dodam, nie wierzę w prędki rozwój lotów komercyjnych. To znaczy dramatyczna klęska internetu w ciągu ostatnich kilku lat, tak? Czy mediów społecznościowych nastawionych już wyłącznie, czy wyszukiwarki Google'a, tak? Z której się już nie da korzystać, chociaż kilkanaście lat temu była czymś, co było takim naszym no, oknem na świat, a w tej chwili jest właściwie maszyną do wyrzucania reklam, pokazuje, że komercjalizacja takich przedsięwzięć zawsze się będzie kończyła klęską. Natomiast póki co te loty nie są opłacalne, w sensie już czysto finansowym, tak? Na tym się raczej tracimy pieniądze niż zyskujemy. No i bardzo dobrze, ale my nie musimy na wszystkim zarabiać, możemy na przygodzie możemy tracić.
No właśnie, to jest trochę poza logikę optymalizacji, poza logikę użyteczności, coś co w sumie...
To jest cały czas w logice przygody, mhm. Tak.
To rzadkie dosyć dzisiaj, nie?
Wydaje no, bardzo rzadkie.
Tak, więc też chyba nie nasza, czy nasza kultura jest też tak jakby gotowa na to, na taką właśnie, na jeszcze tą afirmację tej przygody, czy mamy jeszcze w sobie taką właśnie chęć. Wydaje mi się, że to jest też coraz gorzej, nie? W sensie pytanie, czy to jest jakby, co było pierwsze, jajko czy kura, czy straciliśmy entuzjazm, dlatego nie robimy takich rzeczy, czy że, wiesz, rozumiesz, czy w drugą stronę, nie? Ale czy, nie wiem, co ty myślisz?
Ojejku, wychodzi na to, że ja tu będę większym optymistą, a ja zawsze robię za największym
no właśnie, fajnie, nie? Raz to odwrócimy rolę.
Mam nadzieję, że ten zew przygody w nas jeszcze nie wygasł, tak? Że my jednak jesteśmy w stanie gdzieś polecieć, coś odkryć, coś przeżyć bez względu na zyski, na doraźne zyski, nie wiem, finansowe, że jest nas potrzeba tajemnicy, potrzeba piękna, potrzeba właśnie no, dreszczu metafizycznego czy przygody. I oni to wszyscy z tej orbity, jak lecieli nad tym Księżycem, to o tym mówili. Myślę, że nie cała ludzkość oczywiście, ale jakaś część ludzkości była tym jednak bardzo poruszona.
No bo Księżyc jako obiekt fizyczny to jest w sumie dosyć nowy wynalazek, powiedzmy nowożytny. No, ten Księżyc wcześniej był czymś innym, bo to też jest dosyć ciekawe. Chyba pracują w nas ciągle te dawne jeszcze pojęcia, nawet jeżeli nieuświadomione do końca. No bo powiedzmy sobie, odpowiedzmy na pytanie, gdzie właściwie się leci, jak się leci na Księżyc? Co to właściwie jest? Bo to nie jest taka prosta odpowiedź, to nie jest po prostu kawałek skały. Tam jest jeszcze masa innych rzeczy narośniętych przez tysiące, jak nie setki tysięcy lat jeszcze przedhistorycznych.
No tak, Księżyc to jest takie coś, co naprawdę nam towarzyszy od zawsze, prawda? To znaczy jeden z najstarszych zabytków archeologicznych, kość znaleziona gdzieś we Francji, gdzie ktoś 30 tysięcy lat temu odznaczał sobie fazy Księżyca nożem czy jakimś ostrym kamieniem na kości i to zostało taki dziwny właśnie księżycowy kalendarz sprzed, no naprawdę dawno temu. Księżyc był zawsze, no był bóstwem, był jednym z wielu bóstw, był w Biblii jednym z dwóch świateł, duże światło, małe światło. Właściwie nie ma kultury, która by księżyca nie miała albo jako bóstwa, albo jako czegoś, co Bogom towarzyszy, czy człowiekowi towarzyszy. Coś, co właściwie, no, kalendarz nasz pracuje na księżycu, no może już łaciński nie, bo jesteśmy zależni od słońca, ale jeszcze nasz kalendarz żydowski, kalendarz muzułmański, wiele innych kalendarzy reguluje czas, reguluje swoje rachubę swojego własnego istnienia według księżyca i to jest, nie wiem, też mi się jakoś wydaje bardzo wciąż piękne. Tak. No, zresztą jestem jakoś zależny od tego księżyca i tak się go zawsze wypatruję i wiem, w którym miejscu jestem, patrząc się na księżyc.
No, on był też taki problematyczny w tych różnych modelach wszechświata, które były wymyślane od postarożytności aż do gdzieś powiedzmy Kopernika pewnie. I on tak nie do końca pasował zawsze, to też jest ciekawe. On był zawsze takim trochę takim młodszym, dziwnym bratem Ziemi, którym nie do końca by wiadomo było, co zrobić, żeby jakoś sensownie go wsadzić w ten cały porządek świata.
No tak, no bo się kręcił się inaczej niż inne planety, był bardzo blisko, był trochę takim właśnie młodszym czy mniejszym bratem. Stale towarzyszył, stale się zmieniał, ale był obecny gdziekolwiek się zajrzało, tak.
No był też jakby dostrzeżenie w nim, że on nie jest po prostu płaskim dyskiem na niebie, tylko on faktycznie jest też kulą, też jest planetą, być może taką jak nasza, coś wygląda podobnie. Pierwsze teleskopy, które spojrzały na Księżyc, nie? Zobaczyły tam, że tam są góry, tam są jakieś doliny, tam być może jest jakiś ocean, jak wtedy myślano. To było też takie, wydaje mi się, przełomowe dla naszego myślenia w ogóle o samym sobie też, że to jakby nasz świat nie jest jakimś wyjątkowym miejscem, jest jednym z wielu być może. I to był chyba ten pierwszy moment, kiedy człowiek też pomyślał o sobie, że no nie, to nie jest takie proste wszystko, że jesteśmy częścią jakiejś dużo bardziej skomplikowanej chyba układanki, nie wiem.
Znaczy już starożytni dostrzegali tę rolę księżyca, tak? Jako lustra Ziemi, jako towarzysza Ziemi, jako czegoś, co na Ziemi coś zmienia. No choćby czas, choćby porządkuje czas. Także księżyc chyba od zarania cywilizacji był współuczestnikiem naszych tutaj zmagań z samymi sobą, z Ziemią, z czasem.
No, Kepler napisał taką coś, co się nazywa proto-science fiction powieścią, Somnium to się nazywa, czyli taką, trochę taki traktat, trochę nie wiadomo co, gdzie właśnie sobie roił o tym, że być może tam się da dolecieć w ogóle. To był taki jakiś też przełomowy moment, w którym jakby, że Ziemia nie jest tym wszystkim, nie jest przestrzenią, jedyną przestrzenią, jaką mamy do dyspozycji, tylko jeszcze istnieją inne przestrzenie. Nie? To też jest jakaś, wydaje mi się, dla wyobraźni takiej filozoficznej, teologicznej, wszelakiej właściwie. Wydaje mi się to mega, mega istotnym elementem.
Tak, to znaczy, że księżyc to no, jedyne ciało niebieskie, o którym dałoby się rzeczywiście pomyśleć, że można to jakoś, że to jest jakoś osiągalne, prawda? Inne były zdecydowanie już za daleko, żeby myśleć o tym. Tak, jednak księżyc był stosunkowo blisko, stosunkowo wcześnie, no bo już jakby u progu nowożytności dał się obserwować. I w związku z tym można było sobie wyobrażać, że da się tam kiedyś polecieć.
Gdzieś wyczytałem, że to jest czasem nazywane jest takim trochę rodzajem jakiejś takiej świeckiej, no, ześwieczonej religii, takiego rytuału trochę religijnego w sensie też. I też misje Apollo miały w sobie ten taki ześwieczony, powiedzmy, teologiczny jednak rys, nie? Że to jednak było takie wyzwanie trochę rzucone wszechświatowi, Bogu, czy jak tam, nie rozumiem z tych porządków.
Nie, koniecznie świeckich, dlatego że większość uczestników misji Apollo deklarowała się jako ludzie wierzący, czy religijni. Zresztą nawet w misji Artemis, prawda? Jeden z uczestników, który nawet wygłosił coś w rodzaju kazania wielkanocnego tam z orbity, jak już zbliżali się do Księżyca, takie przesłanie też dla Ziemian z miłością, z love from the moon. I to więc ten aspekt religijny zawsze był obecny. Niekoniecznie w formie zinstytucjonalizowanej religii, raczej zetknięcia się z jakąś tajemnicą, z czymś takim, co rzeczywiście no, nie da się być może ująć wyłącznie w jakiś racjonalne pojęcia, coś, co przekracza doświadczenie człowieka. Coś, co się nie musi zresztą wiązać z jakąś wiarą w osobowego Boga, ale raczej po prostu, no tak, no, ludzie wystrzeleni gdzieś tam samotni w tej czerni kosmosu stykają się z czymś, co ich radykalnie przekracza. I wszyscy kosmonauci, astronauci o tym mówili, prawda? Przy okazji różnych misji, bo i Gagarin i tak dalej. No tak, malutki pojazd, człowiek zamknięty w jakiejś takiej puszce, gdzieś leci wokół ogromna czerń. I ta niebywałe ten doświadczenie obserwowania Ziemi z zewnątrz, to znaczy tego właśnie statku kosmicznego, jak to oni teraz powiedzieli ładnie, który gdzieś tam leci, który jest inny niż inne.
No bo ta właśnie ta nowoczesność gdzieś tam rodząca się powojenna, ten taki modernizm, też ateizm, który jakoś gdzieś tam na przykład funkcjonował w Związku Radzieckim, no ten co słynne gagarinowskie, że nie ma Boga, prawda, był w niebie i nie zobaczył Boga, a z drugiej strony na przykład Buzz Aldrin przyjmował komunię na powierzchni Księżyca, jako drugi człowiek, który stanął na tej powierzchni. Więc wydaje mi się, że to jest też ciekawe, że ten Księżyc nas tak, znaczy w ogóle ten kosmos, ten podbój kosmosu tego naszego najbliższego był takim po tylu tych tysiącach lat takich bardziej teoretycznych jednak zmagań teologicznych, nagle się okazało, że my tutaj stajemy przed trochę innym pytaniem i to mi się to wydawało zawsze dziwne, ale z drugiej strony to rezonowało mocno w tej epoce i chyba do dzisiaj tak jest.
Pewno nie ulotnił się ten aspekt tajemnicy, tak? Tego takiego tajemnicy, pewnej potęgi, znaczy zetknięcie się z pewną potęgą wszechświata. To zawsze będzie w ludziach, nawet całkowicie niewierzących, nawet całkowicie świeckich, którzy deklarują, że nie ma żadnej transcendencji, żadnych bogów. Wydaje mi się, że zetknięcie z kosmosem, to nie jest tak, że ono jakby uruchomi wiarę, bo to nie o to chodzi, natomiast zawsze będzie jakaś ten ogrom tajemnicy czy potęgi kosmosu, zawsze będzie na nich oddziaływać w ten sposób, że będą się, będzie ewokować jakieś myśli metafizyczne. To jest nieuniknione,
Czytujesz science fiction? Jakiś współczesny? Tylko klasykę?
Ja czytuję głównie klasykę. Czytuję Lema na okrągło. Czytam Lema i sobie przypominam jego książki. Myślę sobie, co Lemby sobie dzisiaj myślał o tych lotach. To jak wiadomo, entuzjastą lotów w kosmos nie był. Mówił, że człowiek się nie nadaje, że nie pasuje tego kosmosu. Że rzeczywiście fizycznie i psychicznie kosmosu pewnie by na dłuższą metę nie zniósł. W obłoku Magellana, prawda, albo już w Solaris, tą samotność w tej pustce tych kilku czy kilkunastu ludzi zanurzonych w czerni kosmosu, w takiej otchłani, tak, doświadczenie otchłań, to on bardzo pięknie opisał jeszcze przed lotami w kosmos, prawda, tak sobie to wyobrażał i chyba całkiem słusznie, ponieważ ci, którzy tam byli, a było tam w końcu już kilkaset osób w kosmosie, na orbicie, tak? Na Księżycu jednak mniej, potwierdzają tę intuicję.
No powiem ci, jak zobaczyłem te spadochrony, te bardzo charakterystyczne spadochrony, które otworzyły się nad kapsułą, myślę, że nieprzypadkowo one wyglądały tak jak przy okazji misji Apollo. Myślę, że na pewno są to dobre spadochrony, jest to dobrze wymyślone, ale właśnie ten obraz taki gdzieś, jakiś taki emblemat XX wieku właśnie gdzieś mignął znowu. Tym razem mówiłeś wcześniej o czarno-białym telewizorze za późnego Gomułki. No teraz migało to wszędzie na mediach społecznościowych. No ale ten obraz jakoś tak, jakoś poczułem taki dreszcz, że właśnie przejęcie, że tak pamiętam ten obraz, w sensie on gdzieś tam jest głęboko zakodowany. To jest trochę jakbyśmy zaczęli budować katedry, moim zdaniem, na nowo. Nie wiem, mam takie miałem skojarzenie przynajmniej, że podjęliśmy rękawicę tam, gdzie ją zostawiliśmy ostatnio.
Tak. Zresztą to znaczy to estetycznie nawiązywało i konstrukcyjnie, i rzeczywiście te trzy takie czerwone, prawda, spadochrony, które nawiązywały do Apolla, to jest jakoś podobne. Tak, no troszkę oczywiście wracamy do tej epoki świetności, do epoki triumfu, do epoki, w której my naprawdę coś odkrywamy i zdobywamy i przekraczamy jakieś możliwości. Myślę, że ludzkość jednak zgnuśniała przez ostatnie kilkadziesiąt lat, zaczęła się znowu wyżynać. Tak, na większą skalę być może niż kiedyś, niż te kilkadziesiąt lat temu, ale jednocześnie zgnuśniała, znaczy jest taka strasznie zajęta sprawami ziemskimi i to w złym sensie zajęta. Ja rozumiem krytyków, którzy mówią właśnie, że tutaj powinniśmy sobie najpierw różne sprawy ułożyć, ale też nie widzę tutaj sprzeczności. Znaczy nie przekonują mnie argumenty, a najpierw rozwiążmy nie wiem, prawo głodu albo nierówności społecznych, a dopiero później mówimy o kosmosie. To absolutnie nie jest myć ręce czy myć nogi. To znaczy my powinniśmy się owszem wysilać tutaj, żeby poprawić jakieś życie na Ziemi, ale to nie jest tak, to nie są aż takie też zresztą straszne pieniądze, że jak my zaoszczędzimy na lotach w kosmos, to tutaj nagle będzie raj na Ziemi. Ja wierzę w taki pozytywny impuls zmiany, takiego wyzwania, które może skłoni ludzi tutaj do pomyślenia, skoro tam można, to tu też można.
No ta Ameryka z ostatnich 2-3 lat, no, która upadającym ze wszechmiar państwem cywilizacyjnym, prawda, kulturowo i tak dalej, no ale jednak potrafiła dalej wytwarzać takie rzeczy. To jest jakoś, no, było to budujące i też jestem trochę właśnie może zdołowany tym, że tak mało osób doceniło to wydarzenie, tak jak ty na przykład, bo to jest właśnie coś, co coś tam umknęło nam też w epoce spektaklu, tam postspektaklu, czy gdzie będziemy żyjemy, teraz to już ciężko powiedzieć, ale no, w tym świecie jakby... No też pytanie, co trzeba by zrobić, żeby właśnie przykuć czyjąś uwagę, prawda? Czy kiedyś wystarczyło, prawda, czarno-biały telewizor, teraz też jest istotny kontekst, bo jakby NASA zawsze też była wielkim twórcą spektaklu. To też zawsze było jakimś elementem tego istoty tej instytucji. Teraz pytanie, czy jeszcze w ogóle można konkurować z czymś takim, nie? I czy to jest jakby, czy istnieją siły na tyle potężne, żeby przejąć na chwilę tę narrację i jakoś ją tak złapać.
To jest pewien paradoks, że myśmy z jednej strony jesteśmy strasznie lękowi, to znaczy jesteśmy dużo bardziej chyba podszyci lękiem niż byliśmy kilkadziesiąt lat temu. To widać w każdej chwili, tak to widać po gwałtownym wzroście chorób psychicznych, jakich niepokojów, prawda, epidemia, wojny i tak dalej. No, wyniki, zdaje się, tak, kondycji psychicznej, zwłaszcza najmłodszego pokolenia, są dosyć dramatyczne. Jeśli my się w ciągu paru lat nie odłączymy od sieci, czy nie okiełznamy sieci, która jest już w tej chwili właściwie przybudówką wyłącznie wielkich, coraz bardziej pazernych korporacji, tak? One są coraz bardziej pazerne, chociaż właściwie mogłoby się wydawać, że powinno być odwrotnie, że skoro tyle zarobili, to jakby... No ale jest inaczej. No to będzie tragedia. To my rzeczywiście być może wyhodujemy nowego człowieka już całkowicie niezdolnego, no nie wiem, do choćby oceny danych, tak? Tego, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest rzeczywistością wirtualną, co jest realnością. A z drugiej strony, przy tym ulękowieniu, no myśmy jakoś spykniczeli, tak? Znaczy tutaj przypominam termin Witkacego, to spykniczenie ludzkości, to takie rzecz, takie zgnuśnienie i no... Być może rzeczywiście takie buksowanie w miejscu bez wiary w wielkie wyzwania jest czymś charakterystycznym dla naszej epoki, takie tu i teraz. I recepcja tych lotów też miałem wrażenie, że odzwierciedla to bycie tu i teraz, że ludzie się tym wcale aż tak nie przejmują. To jest też oczywiście choroba takich mediów jak Facebook, tak? To znaczy, że jeden najdurniejszy, najgłupszy mem o czymkolwiek to może być 100-tysięczny mem o Donaldzie Trumpie, o Jarosławie Kaczyńskim, nie wiem, o krowie z 10 nogami, zbiera 500 razy więcej lajków niż no jednak coś, co wydaje się wydarzeniem, nie wiem, jak epokowym, no, ale jakimś wielkim wydarzeniem. Tak? Znaczy czwórka Ziemian leci gdzieś 400 tysięcy kilometrów, żeby...
I najdalej od Ziemi, tak, kiedykolwiek ludzkości...
Najpatrzę rzeczywiście, że ludzie się ekscytują najbardziej kretyńskimi memami czy wojenkami facebookowymi. Świadczy to jakimś takim troszkę jednak skarleniu na naszej wyobraźni, takim bardzo tunelowym widzeniu, oczywiście podbijanym przez algorytmy, bo to też te algorytmy mediów społecznościowych są do tego, żebyśmy widzieli tunelowo, żebyśmy właśnie byli skupieni na najgłupszych rzeczach tutaj, niż na potędze wyobraźni, no bo to jest też potęga wyobraźni, bo to trzeba było wymyśleć, to znaczy trzeba było posadzić iluś uczonych, iluś inżynierów, żeby oni wykombinowali, jak tam dolecieć, jak zbudować tę rakietę, jak ich wyposażyć, jak zbudować tę kosmiczną toaletę, którą się tutaj wszyscy ekscytowali, bo ona się zapchała, ale to za tym stoi myśl technologiczna, jak ich połączyć z Ziemią. To jest kwestia pomyślunku, postępu technologicznego, postępu intelektualnego i wyobraźni, zmysłu przygody. I jeśli to my stracimy, stracimy właśnie zmysł przygody i stracimy wyobraźnię na rzecz tunelowego przyglądania się kolejnym memom, to rzeczywiście trochę żeśmy przepadli jako ludzkość.
Myślisz, że dożyjemy człowieka na Marsie?
No tak, to jest technologicznie wykonalne, to znaczy to jest po prostu znacznie dłużej. Oni pewnie wysiądą na tym Marsie, pobędą tydzień, będą musieli wracać. To będzie jednak trwało. Na Marsa się leci 9 miesięcy, czyli cała taka wyprawa musiałaby trwać mniej więcej niecałe 2 lata. Tak? Przypominam, że ci bohaterowie, bo bohaterowie, uważam, mówię to bez ironii, byli w kosmosie 9 dni, więc to jest jednak znacznie, znacznie większe przedsięwzięcie. Na razie mam nadzieję, że za jakiś rok, 2 lata, 3 lata, bo to na pewno się to opóźni, bo coś wypadnie, bo coś się właśnie popsuje, trzeba będzie naprawiać, wylądujemy na Księżycu i to będzie wielka przygoda, bo my przeżyjemy, to znaczy moje pokolenie przeżyje to samo, co przeżywało wtedy, no właśnie tak w powidokach, ten 69, 70 rok i tak dalej, czyli te kolejne pojazdy, które tam lądowały, te łaziki, te różne właśnie lunochody, które tam się kręciły i badały, no i ci ludzie w tych takich wielkich, niezgrabnych, białych skafandrach, którzy tam naprawdę byli. Mówię naprawdę dlatego, że nic mnie tak, chyba tylko bardziej antyszczepionkowców nie znoszę od ludzi, którzy, od denialistów księżycowych. Badałem kiedyś tę sprawę i stwierdziłem, że denialist księżycowy jest strukturalnie identyczny z denialistami na przykład komór gazowych. Tak? To znaczy, to są ludzie, którzy absolutnie podważają, to znaczy sposób kwestionowania na przykład lądowania Apollo jest identyczny ze sposobem kwestionowania komór gazowych w Birkenau. To się niczym nie różni. Tak? To jest połączenie złej woli, głupoty, no i właśnie takiego tunelowego myślenia, które prawie nie, znaczy to jest niewykonalne, jest wykonalne i to, i to. I myśmy byli na tym Księżycu i ktokolwiek się z tego śmieszkuje, czy właśnie mówi nieprawda, to było w Hollywoodzie nakręcone, jest po prostu idiotą. Albo ma bardzo złą wolę.
Dzisiaj zastanawiałem się, czy ktoś, jak ktoś jest płaskoziemcą, to też jest płaskoksiężycowcem, czy wierzy w płaskość księżyca. No ale to już jest inna para kaloszy. Mam nadzieję, że wylądujemy na tym księżycu i wtedy możemy się spotkać jeszcze raz i porozmawiamy sobie, pozachwycamy się.
No i tak, pozachwycamy, przeżyjemy, żeby oni przeżyli. Nie?
To prawda. Dzięki wielkie.
Dziękuję.